Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Zapraszam do spędzenia wspólnego czasu podczas rozmów niedokończonych. Straż pożarna w służbie naszego bezpieczeństwa to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. W studiu witam naszego gościa, pana generała Leszka Suskiego, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo serdecznie witamy, cieszymy się z pana obecności w naszym studiu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja również cieszę się, że jestem w studiu.
Jak ważną rolę odgrywa Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna w życiu każdego społeczeństwa, w życiu społeczeństwa polskiego, o tym trzeba nikogo przekonywać. Panie komendancie, za nami dopiero co zakończona noc sylwestrowa. Jak Państwowa Straż Pożarna podsumowuje pod względem bezpieczeństwa ten czas?
To nasza ostatnia noc, noc sylwestrowa, ostatnia noc ubiegłego roku zakończyła się bardzo podobnie jak w roku ubiegłym. Mieliśmy blisko 31 grudnia blisko 400 wyjazdów do pożarów, natomiast 1 stycznia, więc już od północy z 31 na 1, mieliśmy blisko 1400 wyjazdów i mniej więcej jest taka norma co roku. Natomiast podsumowując rok 2016, chciałem powiedzieć, że mamy pewien powód do radości. Pomimo nieszczęść, jakie nas spotykają, że giną ludzie, w tym roku od 11 lat po raz pierwszy na skutek pożarów zginęło dużo mniej osób. 488. W ubiegłym roku było to 517. I w ubiegłych latach jeszcze więcej.
To wpływ większej świadomości obywateli, większego też zaangażowania, większej też edukacji, działań Straży Pożarnej na rzecz właśnie tego, aby zapobiegać tego typu wydarzeniom?
Tak, to jest wpływ świadomości, większej świadomości, większego bezpieczeństwa, nowszych technologii i chyba większego zwracania uwagi na bezpieczeństwo, które jest koło nas. Powinno ono znajdować się przy nas.
Panie komendancie, a jaki jest stan liczebny, stan wyposażenia również Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej? To dla nas jest niezmiernie interesujące i ważne.
Proszę Ojca, ochrona przeciwpożarowa to jest Państwowa Straż Pożarna, generalnie Państwowa Straż Pożarna i strażacy w niej zatrudnieni oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Państwowa Straż Pożarna to blisko 32 tysiące osób, w tym blisko 30 tysięcy strażaków zawodowych, więc strażaków państwowych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej około 2 tysięcy pracowników cywilnych pracujących w ochronie przeciwpożarowej. W tej grupie 32 tysięcy osób, 1200 osób stanowią kobiety. 27 tysięcy strażaków pracuje w tej służbie operacyjnej, w służbie liniowej, tej, która bezpośrednio odpowiada za nasze bezpieczeństwo, to oni wyjeżdżają do wszystkich zdarzeń, do wszystkich pożarów. Natomiast Ochotnicza Straż Pożarna to blisko 700 tysięcy druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, skupionych w 14 300 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym w tej liczbie 4300 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
A na czym polega ten Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy?
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest systemem otwartym. Istnieje od 20 lat. W tym krajowym systemie na czele Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego stoi Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. W jego skład wchodzą, tym trzonem jest Państwowa Straż Pożarna. Wspomagają nas ochotnicze straże pożarne oraz inne straże. Są różne. Są straże zakładowe, zakładowe służby ratownicze. Jest również wojskowa ochrona przeciwpożarowa. Oprócz tego jest wiele firm, wiele organizacji, stowarzyszeń, ratowniczych, które również wchodzą w ten skład, więc Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ale również i różne firmy. Firmy, które dysponują sprzętem przydatnym nam podczas zdarzeń. No mogę podać może taki przykład, firmy budowlane, które dysponują na przykład ciężkim sprzętem budowlanym, spychaczami, koparkami, które no, przy na przykład powodziach są wykorzystywane do pomocy, do zdarzeń.
Takie pierwsze skojarzenie z strażą pożarną to ogień. Ale wiemy, że zaangażowania straży pożarnej są no, niesamowicie szerokie, prawda? Jest ona wzywana przy różnego rodzaju trudnych doświadczeniach dzisiejszego człowieka. A w ubiegłym roku jakich interwencji było najwięcej?
Miejscowych zagrożeń. W ubiegłym roku również chciałbym się tutaj pochwalić, chyba pochwalić nas wszystkich, ponieważ w tym roku mieliśmy niecałe 126 tysięcy pożarów. 126 tysięcy razy my wyjeżdżaliśmy do pożarów. Jest to mniej o 50, blisko 3 tysiące razy niż w roku ubiegłym. Także to jest po raz pierwszy od 10 lat mieliśmy tak niską ilość zdarzeń związanych z pożarami. Wszystkich zdarzeń łącznie z pożarami jest na ogół około 450-480 tysięcy w skali roku. Pożary stanowią taką proporcję w stosunku do miejscowych zagrożeń 2 do 3. Miejscowe zagrożenia to są różne inne sytuacje, jak wypadki drogowe, wszystkie te wyjazdy do OZ, pomoc innym służbom, między innymi policji, to również ten kot na drzewie, to również są tego typu zdarzenia. Różne inne budowlane katastrofy również wchodzą właśnie w skład tych miejscowych zagrożeń. Niestety tutaj nie zaznaczyliśmy spadku. Jest to związane z rozwojem cywilizacyjnym, rozwojem technicznym, może tak to bym określił.
Ubiegły rok to również pielgrzymka papieża Franciszka do Polski i też niezmierne zaangażowanie strażaków w tę pielgrzymkę, za co też bardzo dziękujemy, za to zaangażowanie Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej.
Proszę Ojca, Światowe Dni Młodzieży były dla wszystkich służb olbrzymim wyzwaniem. Dla Państwowej Straży Pożarnej również wyzwaniem bardzo dużym. Chciałbym tylko tutaj zaznaczyć, że Światowe Dni Młodzieży to był nie tylko Kraków, nie tylko Częstochowa, to były różnego rodzaju uroczystości, zarówno diecezjalne, jak i również inne uroczystości organizowane przez kościoły w powiatach, w gminach. Wszystkie te uroczystości my zabezpieczaliśmy. Tak wspomniałem, zarówno Kraków, jak i Częstochowę, ale również wszystkie te dodatkowe uroczystości. Wszędzie tam byliśmy. W sumie blisko 10 tysięcy strażaków Państwowej Straży Pożarnej zabezpieczało te uroczystości i blisko 9 tysięcy druhów ochotniczych straży pożarnych. W samym Krakowie strażaków było blisko 3 tysiące. Zabezpieczaliśmy wszystkie uroczystości. Tych uroczystości było bardzo dużo. To nie tylko uroczystości w Brzegach, to nie tylko uroczystości w Wieliczce, to nie tylko na Błoniach, to również inne towarzyszące różne koncerty związane z tymi uroczystościami. Wszystko to zabezpieczyliśmy. Przygotowywaliśmy się na różne warianty. Przygotowywaliśmy się na niepogodę, że mogą być na jakieś zalewanie różnych terenów przez deszcze, ale również przygotowaliśmy się na wysokie temperatury. Do tego też byliśmy przygotowani. Byliśmy przygotowani do tego, żeby stworzyć pewne takie, tak to nazwę, prysznice, podobnie jak w Watykanie dla turystów są organizowane, tak samo i tutaj dla ochłody. Pomagaliśmy w różny sposób, bo rozwoziliśmy wodę, blisko 1000 razy udzieliliśmy pomocy przedmedycznej. Nasz sprzęt był rozstawiony w różnych miejscach i bardzo wielu uczestników Światowych Dni Młodzieży do nas się zwracało o pomoc, za co bardzo często byliśmy nagrodzeni oklaskami. Podam jeszcze taki może przykład. Przez Śląsk jechał autokar z młodzieżą z Hiszpanii. Zepsuł im się, no, został uszkodzony autobus na skutek drobnej stłuczki z samochodem jakimś dostawczym. Przyjechaliśmy, pomogliśmy. No i dziewczęta z autobusu nagrodziły strażaków tańcem flamenco.
Pięknie. Jeszcze raz dziękujemy za to zaangażowanie, za tę pomoc w tak wielu wymiarach, prawda? Chociażby podczas Światowych Dni Młodzieży, ale z tą pomocą strażaków, no, spotykamy się niemal na każdym kroku. Chcemy też poznać co bardziej pracę Straży Pożarnej. Strażacy tworzą również specjalistyczne grupy ratownicze. Może poproszę o parę słów na ten temat.
Strażacy wyjeżdżają, tak mogę powiedzieć, do wszystkiego, zarówno do pożarów, do wszystkich nieszczęść, do katastrof budowlanych, do zdarzeń drogowych, ale również i takich drobniejszych, właśnie tak mówię, jak osy, czy nawet ten kot na drzewie, czy czasami nawet sople gdzieś tam przy dachu zimą się zdarzają i stwarzają zagrożenie dla przechodniów, więc również i tam jesteśmy. Wśród strażaków my stworzyliśmy takie grupy specjalistycznego ratownictwa. No niestety, ale musimy się specjalizować w różnych dziedzinach. Między innymi mamy grupy ratownictwa wysokościowego. Coraz więcej obiektów w naszym kraju jest wysokich bądź wysokościowych. To widać chociażby po Warszawie, ile tych budynków powstało. One powinny same się bronić, ale my musimy się przygotować również do tego, że będziemy potrzebni. Mam nadzieję, że nie dojdzie do takich zdarzeń, ale gdyby doszło, musimy być do tego przygotowani. Żebyśmy byli przygotowani, musimy ćwiczyć, musimy się doskonalić zawodowo. Stworzyliśmy grupy ratownictwa wysokościowego. Takie grupy mamy w wielu miejscach w Polsce, praktycznie w 24 miejscach. Strażacy ćwiczą, posługują się różnymi technikami, również alpinistycznymi, i wykorzystywani są właśnie do, jeżeli jest taka, zejdzie taka potrzeba, do pomocy przy budynkach wysokich, ale również pod ziemią. Również w tym uczestniczymy. Mamy również grupy poszukiwawczo-ratownicze. Tych grup mamy kilka, między innymi mamy w Warszawie, mamy w Gdańsku, mamy w Nowym Sączu, mamy w Poznaniu. Są to grupy, mamy grupy średnie, grupy ciężkie. Jesteśmy w Unii Europejskiej drugim państwem po Francji, która ma taki potencjał w tej materii. W skład grupa średnia to z 45 strażaków ratowników i 6 psów. Nasze grupy cieszą się dużym uznaniem, bo wyjeżdżamy, jesteśmy dysponowani w różne rejony świata. Wszędzie wyjeżdżamy do Indii, wyjeżdżaliśmy do Turcji, wyjeżdżaliśmy do Iraku. Zdobywamy tam podczas oczywiście takich nieszczęśliwych wypadków, ale również doświadczenie. Przygotowujemy się do tego, żeby nieść pomoc ludziom, no nie tylko u nas.
Czyli polscy strażacy służą nie tylko w Polsce, ale również dzielą się swoją pomocą poza granicami naszej ojczyzny podczas różnych katastrof, podczas różnych wypadków. Tam z jednej strony pomagają, ale z drugiej strony też pewnie jest to taki czas, no, zdobywania doświadczenia.
Tak, my w czasie wszystkich tych zdarzeń, tak może to nieładnie zabrzmi, ale zdobywamy, no, coraz większe doświadczenie w ratowaniu życia, zdrowia i mienia. Zresztą każdy strażak składa przysięgę, że będzie ratował życie, zdrowie i mienie ludzkie. I tak robimy. Mamy jeszcze inne grupy. Mamy ratownictwo chemiczne, które też jest ratownictwem wyspecjalizowanym. Także no, ta specjalizacja jest u nas bardzo potrzebna.
A jak wygląda udoskonalanie swoich zdolności, warsztatu strażaka? To chyba nie jest tak tylko, że na początku młody adept, wstępując do Straży Pożarnej, musi przejść bardzo konkretne pewnie wymagania i na tym się kończy. Pewnie jest to nieustannie ponawiane, prawda? Czy to sprawność, czy wiedza, czy umiejętności. Jak to szkolenie już podczas tej służby wygląda?
Osoba, która chciałaby być strażakiem, musi przejść pewien nabór. Między innymi musi cieszyć się bardzo dobrym zdrowiem, ale również musi przejść różnego rodzaju takie testy sprawności fizycznej. To jest między innymi bieg na 1000 metrów, jest również na 50 metrów, jest również pływanie na 50 metrów i pociąganie się na drążku. Ja może tylko zauważyć, chciałem, że testy sprawności fizycznej u nas w kraju są te wymagania sprawności fizycznej najwyższe w stosunku do strażaków. Jeśli chodzi o wymagania zdrowotne, również wszystkie te normy zdrowotne są najwyższe w stosunku do strażaków. Jeżeli ktoś przejdzie wszystkie te badania, przejdzie wszystkie te testy, zostanie przyjęty do Państwowej Straży Pożarnej, idzie na kurs taki podstawowy. Ten kurs trwał do tej pory 5 miesięcy od wczorajszego dnia. Ten kurs został zmodyfikowany, on jest podzielony na 3 etapy. Pierwszy etap jest w ośrodkach szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, przepraszam bardzo, Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz w Szkole Podoficerskiej w Bydgoszczy. Drugi etap jest już w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, gdzie będą służyć ci strażacy i potem wracają na trzeci etap do tej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz w Bydgoszczy. Jeżeli ten cykl szkoleniowy zostanie zakończony, strażak zaczyna służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej i przez 3 lata jest w służbie przygotowawczej. Potem, jeżeli spełni wszystkie wymagania, jeżeli będzie chciał nadal służyć, wtedy przechodzi już do służby stałej. Państwowa Straż Pożarna ma Szkołę Główną Służby Pożarniczej, więc mamy swoją uczelnię. Mamy 3 szkoły aspirantów. Szkoła aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Szkoła aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz mamy jedną szkołę podoficerską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Poza tym w 15 województwach są nasze ośrodki szkolenia i te ośrodki szkolenia są nastawione na szkolenia w doskonaleniu zawodowym strażaków. Więc strażacy, którzy są w służbie, w tych ośrodkach dodatkowo się szkolą.
Nie jest chyba łatwo, prawda, zostać się strażakiem, pełnić tę posługę. Nabór chyba też jest, no, sporo osób chciałoby pełnić tę posługę, ale jednak te obwarowania są chyba też bardzo konkretne, bo jednak jest to niesamowicie odpowiedzialna praca. Kto może pracować w straży? Jakie cechy powinien posiadać kandydat do takiej pracy?
Pierwsze to musi oczywiście mieć odpowiedni stan zdrowia, żeby przejść wszystkie testy fizyczne. Następnie musi mieć oczywiście ten stan zdrowia odpowiedni, żeby przejść całą komisję lekarską z 10 lekarzy, różnego rodzaju badania. Poza tym musi mieć odpowiednie predyspozycje psychotechniczne. Również przechodzimy różnego rodzaju testy, więc też je trzeba przejść. Ale taką chyba najważniejszą cechą, która charakteryzuje strażaka, to jest chęć pomocy innym. Trzeba być... Strażak to jest twardy człowiek, ale człowiek wrażliwy, człowiek, który nastawiony właśnie jest na udzielanie pomocy innym osobom, nie zważając przy tym bardzo często na swoje bezpieczeństwo, na to, co się z nim stanie podczas tych wszystkich zdarzeń, bo jeśli chodzi o pożary, to nie jest tylko tak, że zagrożenie stanowi sama temperatura, sam płomień. Nie. Podczas pożaru wydzielają się różnego rodzaju substancje. Są to w większości substancje toksyczne, substancje, które wpływają potem na nasze zdrowie. Także trzeba być zdecydowanym na podejmowanie trudnych zadań, niebezpiecznych zadań, no i oczywiście trzeba kochać ludzi.
Czyli kandydatom życzymy wytrwałości, niech się nie zniechęcają, aby mogli w końcu pełnić te piękne powołanie, bo to jest powołanie, bycie strażakiem. To nie tylko zawód, ale to jest pewnego rodzaju też pewnie pasja.
Tak, to jest właśnie powołanie, to jest pasja. Chętnych do służby w Państwowej Straży Pożarnej mam bardzo dużo. Kiedy zwalnia się gdzieś miejsce, W niektórych regionach zdarza się, że ubiega się o to miejsce 40 osób. Także wybieramy
najlepsze kierunki studiów.
Tak, tak. Do naszych szkół jest na ogół i do Szkoły Głównej Służby Powietrznej, do szkół aspirantów jest mniej, średnio około 10 osób na jedno miejsce. Także to świadczy o tym, że ten zawód cieszy się oczywiście powszechnym szacunkiem, ale i dużo osób się dogarnie do tego zawodu. Natomiast tak, trzeba mieć powołanie, żeby zostać w służbie, trzeba mieć powołanie. Ci, którzy tego powołania nie mają, w ciągu pierwszych 3 lat odchodzą. Albo my rezygnujemy.
I też tak sobie myślę, że to zainteresowanie młodych ludzi tym, aby pełnić taki zawód, takie powołanie strażaka, też jest niejednokrotnie podyktowane obrazem strażaka w współczesnym świecie, w naszym społeczeństwie, że jest to bardzo pozytywny obraz na kanwie tych różnych wydarzeń, które dokonują się, różnych tragedii, różnych kataklizmów. Ten obraz strażaka jest bardzo ceniony w społeczeństwie polskim.
Tak, cieszymy się bardzo wysokim uznaniem, chyba najwyższym spośród innych zawodów w naszym kraju, dlatego że pomagamy, staramy się pomagać we wszystkim. Przecież wszystkie powodzie, katastrofy, wypadki samochodowe, pożary, pożary lasów, we wszystkich tych zdarzeniach my uczestniczymy i widać tę pracę strażaka. Jest to niezwracanie uwagi na czas. My nie mamy przerw. My służymy, pracujemy. Jeżeli potrzeba, to służymy pod rząd przez wiele dni.
Państwowa Straż Pożarna również jest zaangażowana w to, aby zapobiegać powstawaniu różnego rodzaju wypadkom, pożarom, etc. Sam niejednokrotnie organizując wyjazdy z młodzieżą w różne miejsca w Polsce, zawsze urząd wymagał, aby było potwierdzenie przydatności danego budynku przez Straż Pożarną do wypoczynku dzieci. I człowiek to bardzo ceni, również tę posługę strażaków. Taką, która polega na tym, aby kontrolować, aby dopuszczać poszczególne obiekty do użytku przez chociażby młodzież czy dzieci.
Tak. My mamy swoją służbę kontrolno-rozpoznawczą. Pracuje w niej, służy w niej około 650 funkcjonariuszy. To nie jest dużo, patrząc na nasz cały kraj. Ponad 50 tysięcy różnego rodzaju kontroli ta służba przeprowadza w skali roku, w tym 11-12 tysięcy sprawdzeń, kontroli szkół, przedszkoli, żłobków i również obiektów wypoczynkowych. No, zbliżają się ferie, są kolonie. Również jeżeli mam takie zgłoszenie, my te obiekty sprawdzamy pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, pod kątem bezpieczeństwa. Wszystkie te obiekty sprawdzamy. Ta służba jest bardzo przydatna. No może nie wszędzie cieszy się aż takim aplauzem, ponieważ bardzo często zdarza się, że my wymagamy potem pewnych posunięć dość rygorystycznych, żeby doprowadzić do pewnego stanu bezpieczeństwa te obiekty, a to bardzo często kosztuje również, ale nie możemy postępować inaczej. Także mamy tę służbę kontrolno-rozpoznawczą, która w ten sposób działa. Poza tym oczywiście, że my tutaj prowadzimy pewne takie zadania prewencyjne. W naszych komendach Państwowej Straży Pożarnej, może tylko powiem, dodam, że mamy 16 komend, jest jedna komenda główna Państwowej Straży Pożarnej, mamy 16 komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, 335 komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej oraz 502 jednostki ratowniczo-gaśnicze. I my w niektórych z tych jednostek, w niektórych komendach uruchomiliśmy takie izby, w których prowadzimy spotkania z młodzieżą. Są to różnego rodzaju akcje. Między innymi taką dość kultową w tej chwili staje się akcja Ognik. I są to sale wyposażone w odpowiedni sprzęt dydaktyczny. Są odpowiednio przeszkoleni strażacy. Bardzo często przychodzą do nas nauczyciele z dziećmi, z różną młodzieżą, z dziećmi. generalnie i strażak uczy ich bezpiecznego zachowania. Jaki jest tego rezultat? On tak często widzimy, słyszymy w mediach, że to dziecko 7-letnie, 6-letnie, 8-letnie uratowało całą rodzinę. Czasami to dziecko pamięta, że ten numer alarmowy, międzynarodowy numer alarmowy 112, że to jest właśnie 112, że numer 998 to jest numer Państwowej Straży Pożarnej. Często zdarza się, że to dziecko mówi rodzicowi, co powinien, jak powinien postąpić. Mieliśmy przypadki, gdzie to dziecko daje przykład przy ratowaniu osób, które nie mogą wydostać się z uszkodzonego samochodu. Także taką prewencję, takie zadania prewencyjne my realizujemy i coraz częściej kierujemy je do dzieci i do młodzieży.
Tak, już w tym roku edukacyjnym po raz 15 ruszył program Bezpieczne Życie, również prowadzony w szkołach, który też ma na celu uświadamianie tych najmłodszych, w jaki sposób uchronić się przed zagrożeniami związanymi chociażby z ogniem. Ale to nie tylko najmłodsi, to również i starsi. Sezon grzewczy w toku. Kampania społeczna Czad i Ogień Obudź Czujność to również pomysł, który jest realizowany i który myślę, że otwiera oczy wielu naszym rodakom.
Tak, my tę kampanię prowadzimy, jeśli chodzi o Czad, potocznie zwany Czad, tlenek węgla, jest to właśnie potocznie zwany Czadem. Największe zagrożenie tlenkiem węgla jest w sezonie grzewczym, więc od 1 września do końca marca. Teraz w tym sezonie już zginęło, niestety, ale 21 osób. 1000 osób było hospitalizowanych. Czad jest gazem, który nie ma smaku, nie ma koloru, nie możemy go wyczuć. Wobec tego jest bardzo niebezpiecznym. I tego typu substancja może być wykryta tylko przez odpowiednie urządzenia, więc przez czujki. My prowadzimy również różnego rodzaju spotkania, ale również dysponujemy często bardzo pewną ilością tych czujek, które na różnych spotkaniach są rozdawane. Prowadzimy tę kampanię również wśród różnych osób, bardzo często również w spółdzielniach mieszkaniowych, w różnych osiedlach, szczególnie tam, gdzie to zagrożenie tym czadem może być. A gdzie może być? No wszędzie tam, gdzie prowadzamy jakieś ogrzewanie gazem, olejem, drewnem czy węglem. No i może właśnie na skutek tych kampanii, to nie jest po raz pierwszy prowadzona nasza kampania, osób poszkodowanych jest coraz mniej. Ale kierujemy również tę kampanię właśnie do dzieci i do młodzieży. To one przenoszą te tematy i to uświadamianie do swoich domów, do rodziców. Chciałbym jeszcze tylko zauważyć, że Czad stanowi niebezpieczeństwo generalnie przez cały rok, tylko zwiększa się wtedy, kiedy jest ta intensywność ogrzewania. Natomiast przez cały rok, tam, gdzie są piecyki gazowe, gdzie podgrzewamy wodę w domach, no przez cały rok bardzo często. Więc też w ciągu roku zdarzają się wypadki śmiertelne.
A w jaki sposób można uchronić się?
No najlepsza jest jednak czujka. Natomiast generalnie wszystkie urządzenia kominowe, wentylacyjne powinny być sprawne. Urządzenia, wszystkie te piece, którymi się posługujemy, również powinny przechodzić sukcesywnie konserwację. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z przepisami, w budynkach wielorodzinnych, więc w blokach mieszkalnych, raz w roku taki przegląd wszystkich tych instalacji jest robiony. Jeżeli chodzi o domki jednorodzinne, niestety nie ma przepisu, który by obligował właścicieli tych domków do czyszczenia i przestrzegania tych przepisów. Natomiast życia ludzkiego nie można odkupić, zdrowia również. Więc czasami warto wydać parę groszy na tego kominiarza, który nam te przewody doprowadzi do odpowiedniego stanu.
Życie jest bezcenne.
Życie jest bezcenne.
Straż pożarna w służbie naszego bezpieczeństwa to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Naszym gościem jest pan generał Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Zapraszamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia dla słuchaczy widzów z Polski Północnej 56 657 0011. Dla słuchaczy i widzów z Polski Południowej numer 56 657 0012. Z zagranicy numery kontaktowe 48 56 657 0013. 48 56 657 0014. I numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Straż pożarna w służbie naszego bezpieczeństwa. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Panie komendancie, 1 stycznia już tego nowego roku weszła w życie ustawa o ustanowieniu programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020. Co ta ustawa przewiduje dla strażaków?
Chciałbym może zacząć od takiej historii. Ustawa o, tak popularnie nazywana ustawa modernizacyjna, po raz pierwszy weszła w życie w roku 2007. Też była przewidywana na 4 lata, potem była przedłużona jeszcze o jeden rok. I ta ustawa nie zrealizowała wszystkich swoich zamierzeń. Stąd została wprowadzona po raz drugi ustawa modernizacyjna. Właśnie teraz, od 1 stycznia, od wczoraj, weszła ona w życie. Jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, ta ustawa, środki finansowe przeznaczone na Państwową Straż Pożarną w tej ustawie wynoszą ponad 1,7 mld, blisko 30 milionów złotych. To jest bardzo duża suma. Jest to dodatkowe pieniądze, za które my, strażacy, będziemy mogli kupić między innymi sprzęt, którego nam brakuje. Tak to dojście takiego normatywu, który mamy określony, jaki sprzęt powinniśmy mieć jako niezbędny, no byłby bardzo długi. Dzięki tym środkom finansowym będziemy mogli kupić i samochody ratowniczo-gaśnicze, i samochody specjalistyczne, i inny sprzęt, agregaty prądotwórcze, zwykłe odcinki węży i inny sprzęt nam niezbędny. Ale
Panie komendancie, zaraz powrócimy do tego, aby kontynuować, jakie tutaj ta ustawa wnosi możliwości rozwoju Straży Pożarnej. Pozwólmy naszemu słuchaczowi również wziąć udział w dyskusji. Bardzo proszę.
Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, panie generale. Zwracam się z takim zapytaniem, jako że żywo się interesuję tematem naboru do szkół aspiranckich. Konkretnie do Krakowa. Dowiedziałem się, że w ostatnim czasie trwają prace legislacyjne polegające na zmianie warunków naboru do służby kandydackiej. Czy mógłby generał określić, jak te zmiany, co one zakładają i czego należy się spodziewać w najbliższym czasie i kiedy one wejdą w życie? Dziękuję.
Dziękujemy. Bardzo proszę.
Tak, prowadzimy pracę nad pewną zmianą. Do tej pory, oczywiście poza tutaj pewnym testem sprawności fizycznej, poza oczywiście zdrowiem, poza umiejętnością pływania, poza tym biegiem na 1000 metrów, również była u nas taka próba harwardzka. W ubiegłym roku, w 2016 roku, właściwie mniej więcej na 700 osób, które przystąpiły do tej próby, około 600 osób odpadało. Stwierdziliśmy, że ta próba, która przez kilka lat istniała, no nie jest taką próbą również i miarodajną. Chcemy ją zmodyfikować, żeby mimo wszystko ułatwić kandydatom do szkół Państwowej Straży Pożarnej dostanie się do tych szkół. To w żaden sposób nie zmniejszy, tak bym powiedział, przydatności osób, które do nas przychodzą. Próba harwardzka w ogóle jest bardzo szeroka, a my posługiwaliśmy się tylko jej jednym elementem. Natomiast Oprócz tego wszystkiego był wymagany test. Test z chemii i z fizyki po 25 pytań. W tym roku chcemy zrezygnować z tego testu. Natomiast chciałbym dodać jeszcze, że przyjmowaliśmy do szkół aspirantów Państwowej Straży Pożarnej osoby z wykształceniem średnim, które nie musiały posiadać matury. W tym roku chcemy, aby był obowiązek posiadania matury. I ta matura będzie tym wyznacznikiem osiągniętej ilości punktów przy chęci przyjęcia do szkoły, do jednej z tych szkół aspirantów. Tak jest właściwie w całym kraju. Matura jest tym wyznacznikiem. To jest XXI wiek. Ja chciałbym tylko jeszcze dodać, że jeśli chodzi o nas, strażaków, te blisko 30 tysięcy funkcjonariuszy Straży Pożarnej, blisko 11 tysięcy są to strażacy, którzy mają licencjat. 3 tysiące, którzy są inżynierami bądź magistrami inżynierami. Ponad 6 tysięcy strażaków ma szkoły policealne. Blisko 6 tysięcy posiada maturę. Nasz sprzęt, którym się posługujemy, jest coraz bardziej skomplikowany. Jest coraz droższy, ale jest coraz bardziej skomplikowany i wymaga bardzo dobrego przygotowania, również i tego wykształcenia ogólnego, żeby móc przejść przez wszystkie nasze potem procesy szkolenia. Dlatego podnosimy w tym roku tę barierę.
Czyli zmiany w naborze, zmiany, które mają podnieść kwalifikacje, mają usprawnić. Mają też pomóc tym młodym adeptom w tym, aby faktycznie wkraczając w te kanwa pracy w Straży Pożarnej byli do tego jak najlepiej przygotowani. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Bardzo proszę. Z kim mam przyjemność?
Szczęść Boże. Szczęść. Jolanta z Niemiec, ale jestem Polką, mieszkam w Polsce normalnie, tylko teraz jestem w Niemczech. Chciałam do pana generała. Jak wysokie pana stanowisko, tak ja nisko chylę czoła za to, że Straż Pożarna jest chyba najbardziej poświęcającą się instytucją z trzech instytucji. Policja, straż i lekarze. To tutaj u państwa nie można nic przewidzieć, że strażak idzie biedny w miejsce, gdzie może zmienić się sytuacja diametralnie, że on nie ma z czego uciekać. I wtedy ginie. Ale nie o tym jeszcze chciałam. Dzieci bardzo chętnie uczą się przy straży i bardzo chętnie łapią te wszystkie tematy, dlatego że one patrzą jeszcze pozytywnie w ten zawód i troszeczkę może naiwnie, ale to im bardzo odpowiada i szybciej tego się nauczą. Po trzecie, byłam zasadzona, także w naszym towarzystwie, bo wnieśliśmy grilla do domku wczasowego i ten grill zaczął właśnie czad, z tego grilla czad się wydobywał i proszę sobie wyobrazić, najgorszą sprawą jaka była, to pomógł wnosić tego grilla do domku osoba, która była szkolona straży, bo pracował przez kilka lat w straży. I ja tego do śmierci chyba tej osobie nie wybaczę tego, bo potem się śmiał, że głupie baby sobie wniosły grilla. Także naprawdę strażacy są bardzo poświęcający się ludzie. No w każdym zawodzie są też różne elementy, ale to jest najbardziej trudny zawód, uważam, najbardziej poświęcający się i najbardziej dotknięty stratami. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam pana serdecznie.
Dziękujemy pani Jolanto, również pozdrawiamy.
Jest mi bardzo przykro, że miała pani takie niepomyślne doświadczenie. Przepraszam za tego strażaka. Nie powinien tak postąpić. Nie mogę zrozumieć, dlaczego tak się stało. Ale mam nadzieję, że nie straciła pani zaufania do nas, do strażaków.
Też tutaj pani Jolanta wspomniała, jak to jest zawód trudny, niebezpieczny. Ratując życie drugiego człowieka, tak często strażacy narażają swoje życie i też warto wspomnieć, nieustannie wspominać tych wszystkich, którzy oddali życie, a jest ich pewnie sporo, chociażby w ubiegłym roku, którzy oddali życie, ratując życie drugiego człowieka.
Tak, zdarza się, że strażacy tracą życie, tracą zdrowie. Ale nie tylko strażacy Państwowej Straży Pożarnej, również i druhowie ochotniczych straży pożarnych, którzy bardzo mocno nas wspomagają. Ilość naszych jednostek ratowniczo-gaśniczych no niestety nie jest aż tak duża ta sieć, bo to są 502 jednostki, więc ten dojazd do zdarzeń często byłby bardzo długi. I w tym wspomagają nas właśnie druhowie ochotniczych straży pożarnych. No, skoro jest ich ponad 14 tysięcy jednostek, jest im łatwiej, są bliżej różnych tych zdarzeń. 30 grudnia niestety w województwie pomorskim jeden ze zdruchów ochotniczej straży pożarnej, który razem wraz z kolegami swoimi jechał do zdarzenia, do wypadku dwóch samochodów, po drodze zasłabł. To są różnego rodzaju stresy, to są traumy. Zasłabł, zanikła praca serca, potem się wznawiało. Strażacy podjęli decyzję, że dojadą do tego wypadku, bo prawdopodobnie już tam jest lekarz, jest pogotowie. Przyjechali, nie było jeszcze lekarza, zaczęli reanimować tego swojego kolegę. Przyjechał lekarz. Próbowaliśmy wezwać lotnicze pogotowie ratunkowe, ale w sytuacji, kiedy serce raz pracuje, raz nie, lotnicze pogotowie ratunkowe nie ma możliwości na pokładzie śmigłowca tutaj udzielenia większej pomocy, wobec tego został przewieziony ten druh do szpitala i niestety umarł. Pozostawił trzy córki, 21-letnią, 23-letnią, 25-letnią. Jutro będzie pogrzeb. Tak, nasza praca jest bardzo niebezpieczna.
Warto też wspomnieć o ochotniczej straży pożarnej, która no jest niesamowicie istotną rolę odgrywa również w różnego rodzaju kataklizmach, niebezpieczeństwach związanych z ogniem, ale i z szeregiem innych zagrożeń. Też to jest, z jednej strony mają szybszy dojazd, prawda, no bo są osadzeni w różnych miejscach i dzięki temu mogą szybciej dojechać do danego miejsca zdarzenia, ale też widzimy, jak wiele wkładają w pracy w taką edukację młodego społeczeństwa. Widzimy, jak w wielu takich miejscach, gdzie są strażacy, spotykają się młodzi ludzie, spotykają się również dzieci i tam prowadzą takie spotkania edukacyjne dla tych najmłodszych. I to też jest niesamowicie cenne.
Tak. Druhowie ochotniczych straży pożarnych mają w swoich szeregach takie młodzieżowe drużyny pożarnicze. Występują tam właściwie dzieci, kilkunastolatkowie, nawet bardzo młodzi i podlegają tam również pewnej edukacji, również biorą udział w ćwiczeniach. Są prowadzone różnego rodzaju obozy dla tych młodzieżowych drużyn pożarniczych. Również jest sport pożarniczy, w którym zarówno strażacy Państwowej Straży Pożarnej biorą udział, ale również druhowie ochotniczych straży pożarnych oraz właśnie te młode osoby, więc kierowane dla młodzieży. Bardzo często zdarza się, że ta młodzież w przyszłości, kiedy stają się dorośli, wstępują do Państwowej Straży Pożarnej. Same jednostki ochotniczych straży pożarnych. Polska jest pięknym krajem. Mamy piękny kraj, jednak w pewien sposób zróżnicowany. Nie wszystkie regiony naszego kraju są bogate. Czasami nawet w jakimś bardziej zamożnym województwie nie każdy powiat jest równy drugiemu powiatowi. W niektórych miejscowościach, szczególnie tych bardzo małych, tam jest niewiele miejsc, w których ta młodzież mogłaby się spotkać. I to są do tej pory, to są właśnie te jednostki, te strażnice ochotniczych straży pożarnych. Jednostki ochotniczych straży pożarnych w pewien sposób podlegają pod Państwową Straż Pożarną w swoim regionie, pod komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, który oczywiście odwiedza te jednostki, pomaga w wyposażeniu. Ja może nawet dodam, że minister spraw wewnętrznych i administracji na rok 2016 przeznaczył 36 milionów złotych. Jest to 3,5 miliona więcej niż w roku 2015. Te pieniążki są przeznaczone na sprzęt, ubrania ochronne dla druhów ochotniczych straży pożarnych. Między innymi również w tych małych jednostkach w tych skupiskach ludzkich, no może tak powiem, w tych małych wioskach. I te straże dają możliwość kontaktu między sobą, tych rówieśników, rozmowy, powiedziałbym nawet, że rozwoju, również trenowania sportu pożarniczego, jak również tutaj bardzo chciałbym pochwalić również Ochotnicze Straże Pożarne, to one mają te orkiestry, które bardzo często tak pięknie nam na uroczystościach grają. Państwowa Straż Pożarna nie ma własnej orkiestry. Korzystamy właśnie z Ochotniczych Straży Pożarnych i chciałbym jeszcze dodać, że wśród ochotników jest bardzo dużo zawodowych strażaków, strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Oni kończą służbę i nadal udzielają się, jest to praca społeczna, więc za darmo, i udzielają się w tych jednostkach. To oni tam szkolą, to oni często są kierowcami, to oni wyjeżdżają do wszystkich tych zdarzeń razem ze swoimi innymi kolegami. To jest powołanie.
Pan komendant wspomniał o roli strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, chociażby w tych mniejszych miejscowościach, prawda, gdzie pełnią tę funkcję, która przynależy w pierwszej kolejności ratowania, ale również i orkiestry, i również animacja życia kulturalnego niejednokrotnie, i niejednokrotnie różnego rodzaju zawody strażackie, pewnego rodzaju rywalizacja między poszczególnymi jednostkami strażackimi, która też no jest taką reklamą dla młodego człowieka, który widząc sprawność, widząc czym się zajmują, no też jest takim magnesem przyciągającym. Pozwólmy kolejno sobie również wziąć udział w naszej dyskusji. Proszę bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, z kim mamy przyjemność?
Krzysiek z Olsztyna, z okolic Olsztyna. No. Ja mam do pana generała takie pytanie, jak pan generał ma zdanie na temat właśnie Ochotniczych Straży Pożarnych, ludzi, którzy są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, i jak pan generał dobrze wie, jest to tak jakby ta szpica cała do każdego zdarzenia, która wyjeżdża, i my po prostu chcielibyśmy jako strażacy się dowiedzieć, jakie jest pana generała zdanie na temat jakiegoś dodatku do emerytur dla ludzi, którzy przez kilkanaście lat uczestniczą w różnych działaniach i jak wiadomo są szkoleni praktycznie na etapach równorzędnych, na tych niższych, jak strażacy Państwowej Straży Pożarnej, i po prostu wiadomo, że są te wymogi teraz w ochotniczych strażach, które są w tym systemie krajowym zaostrzone do góry, i uważam, że dobrze, ale po prostu wiadomo, jak jest, że ci ludzie poświęcają swój czas praktycznie za darmo, a później, teraz jest zrobione chociaż dobrze z ubezpieczeniami, że ktoś poszedł po rozum do głowy, jakoś indywidualnie jest to podniesione w różnych gminach czy tam w powiatach, ale jak pan generał się właśnie zapatruje na temat właśnie jakiegoś dodatku do emerytury czy coś takiego dla ludzi, którzy naprawdę wiadomo, że jesteśmy zawsze pierwsi przez Państwową Strażą Pożarną, i ja na przykład jestem naczelnikiem straży, gdzie jesteśmy blisko drogi wojewódzkiej i mamy wyjazdów praktycznie koło 100, i to są ludzie, którzy muszą być też mobilni, także chciałbym się dowiedzieć, jakie ma pan generał zdanie na tym. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Krzysztofie, pozdrawiamy.
Ja mam bardzo dobre zdanie o druhach Ochotniczych Straży Pożarnych. Tak jak wspomniałem, wspomagacie nas bardzo. Bardzo często jesteście pierwsi przy zdarzeniu, mamy tak rozlokowane te strażnice Ochotniczych Straży Pożarnych, że druhowie mają bardzo często bliżej do tego dojazdu. Również bardzo mocno druhowie nas wspomagają przy zdarzeniach takich masowych, między innymi pożary lasów, duże pożary lasów, czy powodzie, czy podtopienia. Tam bardzo dużą pracę wkładają oczywiście druhowie. Tak, ja to wiem. Powiedział pan, że pana jednostka ma 100 wyjazdów. To jest bardzo dużo. Na ogół jest wiele różnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Są takie, które mają dużo więcej, bo są i takie, które mają i ponad 300 wyjazdów. Natomiast generalnie kształtuje się to troszeczkę inaczej, między 50 a 100 wyjazdów rocznie. U pana 100 wyjazdów jest bardzo dużo. Tak, wkładacie w to nie tylko dużo serca, ale dużo pracy. Ja może jeszcze tylko powiem, że druhów ochotniczych straży pożarnych. Druhowie ochotniczych straży pożarnych są szkoleni przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. To jest to zadanie własne komendanta powiatowego czy komendanta miejskiego, jeśli tam jest jakaś ochotnicza straż pożarna. I my te szkolenia dla druhów prowadzimy. Ich szkolimy, posługują się bardzo często takim samym sprzętem jak my. Od wielu lat trwają próby stworzenia jakiejś gratyfikacji dodatkowej dla druhów ochotniczych straży pożarnych. W tej chwili również pewną propozycję, pewien projekt rozpatruje minister spraw wewnętrznych i administracji. Nie chcą na razie na tym etapie wypowiadać się na ten temat, ale zaznaczam, że tak, że trwają właśnie prace nad tym, żeby pewne wspomożenie było dla druhów, którzy wyjeżdżają bardzo często w ciągu jednego roku przez wiele lat do zdarzeń. Bo to, że dana jednostka ma 100 wyjazdów, to nie znaczy, że każdy druh wyjechał tyle razy. Natomiast ten problem jest zauważony zarówno u mnie w Państwowej Straży Pożarnej, jak również przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Sądzę, że to rozstrzygnięcie w 2017 roku jakieś nastąpi.
Zapraszamy kolejną osobę do rozmowy. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa Szczepina z Muszowej. Ja mam takie pytanie. Ja pracuję w zakładzie energetycznym. Często z zakładu osoby są oddelegowane do straży, żeby udzielać pomocy. I jak my to w zakładzie mamy rozliczać? Czy ja się tu mogę coś dowiedzieć?
Ja nie wiem. Już? Ja nie wiem, jakiego rodzaju służba jest w pani zakładzie. Czy to jest zakładowa straż pożarna, czy zakładowa służba pożarnicza, czy może tam jest ochotnicza straż pożarna nawet na terenie zakładu? Nie wiem, więc trudno mi to ocenić. Chciałem tylko powiedzieć, że każda jednostka, która jest włączona właśnie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, bo jak rozumiem, jeżeli jakieś osoby udzielają pomocy, powiedzmy jakaś ta straż jest w tym zakładzie u pani, jeżeli jest dysponowana przez nas, przez Państwową Straż Pożarną, no to my koszty użycia tutaj środków oczywiście zwracamy. Natomiast jak w pani zakładzie jest to rozliczane, no trudno mi jest powiedzieć. Musiałbym mieć bliższe informacje, ile razy, gdzie państwo wyjeżdżacie i kto tych ludzi zadysponował do zdarzeń. Chciałem tylko zauważyć, że jest tego takich zdarzeń, dysponowania z zakładów pracy generalnie jest niewiele, jeśli chodzi o nasz kraj.
Dziękujemy Pani Ewie również za ten głos i życzymy, aby ta sytuacja rozwiązała się. W tyle za nami jest numer 998, prawda, numer Straży Pożarnej. W raporcie kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku stwierdzono, że numer 112 działał jedynie prowizorycznie. Jak to jest teraz? Czy poprawiło się pod tym względem? Czy dalej jednak dzwoniący telefonują pod ten numer 998, czy raczej jest coraz więcej zgłoszeń pod ten numer 112?
Numer 112 jest odbierany przez Centra Powiadamiania Ratunkowego. Centra Powiadamiania Ratunkowego nie podlegają pod Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Są to centra, które przyjmują zgłoszenie i w zależności od tego, czego dotyczy to zgłoszenia, czy jakiegoś wypadku, czy wypadku samochodowego, czy jest potrzeba użycia siły na przykład policji, czy tylko samego lekarza, czy pogotowia, to te centra dysponują odpowiednie tam siły i środki. Jeżeli używana jest, dysponowana jest Państwa Straż Pożarna, to również przy pomocy tego numeru 112. Numer 998 jest numerem bezpośrednim do naszych jednostek ratowniczo-gaśniczych. Mamy swoich dyspozytorów, którzy to zgłoszenie przyjmą. Jeżeli Państwo są pewni, że zdarzenie wymaga interwencji Państwowej Straży Pożarnej, to oczywiście ten numer 998 będzie najbardziej skuteczny.
Gdy nie ma tej pewności, to bardziej 112. Polecamy pod numer 112.
Tak, tym bardziej, że bardzo często te zdarzenia wymagają współdziałania sił. Nawet zwykły wypadek samochodowy. Państwa Straż Pożarna, nawet jeżeli nie ma pożaru, jest jakiś wyciek substancji, olejów, płynu chłodniczego czy paliwa z samochodów, no ktoś musi przyjechać i to miejsce zabezpieczyć. Kto? Takim sprzętem dysponujemy my. Zbadanie przyczyn tego wypadku to już policja. Jeżeli ktoś jest poszkodowany, no to pogotowie ratunkowe. Dlatego ten numer 112 jest między innymi w tym celu, żeby i te centra powiadamiania ratunkowego, żeby mogły zadysponować taką odpowiednią i właściwą do tego zdarzenia ilością środków. Natomiast jak wspomniałem, jeżeli wiemy, że to jest bezpośrednio pożar, 998 proszę.
Zapraszamy kolejną osobę do rozmowy. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, słyszymy się. Z kim mamy przyjemność?
Szczęść Boże. Dzwoni Krystyna Złowicza.
Prosimy.
Witam serdecznie księdza prowadzącego i pana generała.
I chciałabym serdecznie pozdrowić
w nowym roku. Życzyć wszystkiego najlepszego. Opieki Matki Bożej dla wszystkich strażaków i dla pana generała. I mam taki pomysł, jak syn, nie mieszkam razem z synem, syn ma własną rodzinę, już pracuje ponad 20 lat w straży. Prawdopodobnie niedługo już się będzie wybierał na emeryturę, bo dużo jest młodych ludzi, którzy powinni pracować w tym zawodzie. I ja mam taki pomysł, bo tak się zawsze, jak się modlę, czy jak sobie składamy życzenia, to tak zawsze mówię, Piotrek, szczęść Boże ci w pracy, to taka trudna ta praca i niebezpieczna. I takie mam właśnie, myślę sobie, ty strażacy nie powinni się pozdrawiać tym szczęść Boże, tak jak się pozdrawiają górnicy. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, jak najmniej pożarów, wytrwałości i niech Matka Boża prowadzi w dobrym, aby jak najmniej było wypadków, niech pracują, bo dużo jest ludzi naprawdę oddanych, takich, którzy chcą pomóc innym. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Krystyno, na pozdrowienie dla Pani i dla syna.
Prosimy. Serdecznie dziękuję za pozdrowienia w imieniu wszystkich strażaków. Strażacy, Państwa Straż Pożarna i służba w Straży Pożarnej, jest to służba. My jesteśmy służbą mundurową, hierarchiczną. Pozdrawiamy się słowem czołem. Jeśli natomiast, jeśli chodzi o Boga, o Kościół, różne były historie, nawet ostatnie, o II wojny światowej naszego kraju, strażacy nigdy nie wyszli z Kościoła. Zawsze byli z Bogiem. Naszym patronem jest Święty Florian. Wtedy obchodzimy swoje uroczystości. Wszystkie. To tyle.
I niech tak będzie, nadal. Mówiliśmy o numerach kontaktowych 998, 112. Jak sytuacja wygląda na ten czas z fałszywymi alarmami, bo no, to jest niesamowicie niebezpieczna sprawa. Czy ta świadomość tej no, wręcz głupoty, jaką człowiek wykonując fałszywy alarm wykonuje, czy ta świadomość wzrasta, czy jednak są nadal te fałszywe telefony, powiadomienia o pożarach, o jakichś zagrożeniach?
Świadomość wzrasta naszego społeczeństwa. Tych alarmów fałszywych jest coraz mniej, jeśli chodzi o zdarzenia spowodowane bezpośrednio przez ludzi, którzy są, no, nie wszyscy są odpowiedzialni, może i dla żartu, z innych przyczyn. korzystają z telefonu, dzwonią do naszych służb, ale takich zdarzeń jest coraz mniej. Natomiast tylko w ubiegłym roku mieliśmy blisko 30, w 2016 roku blisko 32 tysiące wyjazdów, my to nazywamy fałszywe. One są spowodowane nie tyle działalnością bezpośrednią, taką ludzką, że ktoś do nas dzwoni, tylko różnego rodzaju urządzeniami podłączonymi do monitoringu. I bardzo często te czujki zadziałają z różnych przyczyn, czasami wadliwie, czasami jest inna przyczyna, czasami zadziałają prawidłowo, na przykład ktoś tam coś gotuje i powoduje to, że czujka, która jest dość blisko, wychwytuje temperaturę i dochodzi do tego alarmu i my wjeżdżamy. Tak, jest tych zdarzeń zbyt dużo, ale jeśli chodzi o zdarzenia, te fałszywe wyjazdy spowodowane bezpośrednio telefonami, jest coraz mniej. Choć mówię, 32 tysiące przy 480 tysiącach wyjazdów w skali roku, to jest bardzo dużo. I proszę wziąć pod uwagę, że nasz każdy wyjazd, tutaj jeden z rozmówców, jedna z pań wspomniała, że my wyjeżdżamy bardzo często nie wiedząc, do jakiego zdarzenia jedziemy. No, bardzo wiemy ogólnie, gdzie jedziemy, natomiast bardzo często na miejscu okazuje się, że to zdarzenie wygląda zupełnie inaczej. I każdy wyjazd jest stresem, tak jak właśnie z tym nieszczęściem, z tym druhem. Wyjeżdżamy. Wobec tego nawet fałszywy wyjazd my przecież traktujemy jako wyjazd do zdarzenia. Jedziemy pomóc ludziom. Szkoda, że ich jest tak dużo, ale na dzień dzisiejszy nie możemy tego wyeliminować, tego zjawiska.
Zapraszamy kolejną osobę do rozmowy. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam takie króciutkie dwie sprawy, jeśli można.
Pierwsza. Mamy przyjemność.
A jeszcze raz powtarzam. Ewelina z Wrocławia.
Prosimy.
Otóż pierwsza sprawa. Chciałam zapytać pana generała. Jak to jest właśnie z domkami jednorodzinnymi? Ponieważ włączyłam niedawno odbiornik po przyjeździe z pracy i chciałam się dowiedzieć, czy naprawdę nie można by jakiegoś zarządzenia wprowadzić w Polsce, ażeby to był nakaz, po prostu nakaz kontroli również wszystkich domków jednorodzinnych w Polsce przez panów z firm kominiarskich. My mieszkamy w bloku i naprawdę przynajmniej dwa razy w roku jest kontrol wszystkich mieszkań w bloku. Dlatego jestem bardzo zdziwiona, że tak się nie dzieje w domkach jednorodzinnych, a przecież dochodzi do niepotrzebnych tragedii i to, że ojciec rodziny albo dziadek jednak nie pozwala, no bo chyba to się wiąże z jakimiś kosztami, no ale trudno, to jest bezpieczeństwo i to jest najważniejsze. Ale również w takiej rodzinie są osoby starsze, są dzieci małe i tak myślę, gdyby pan generał mógł się tak króciutko odnieść. Natomiast druga sprawa. A chciałam bardzo, bardzo podziękować Straży Pożarnej u nas we Wrocławiu. Naprawdę, przynajmniej w tym bloku, gdzie mieszkamy, od czasu do czasu, no zdarza się, ponieważ jest masę mieszkań, że ktoś obiad przypali. Oczywiście z takimi poważniejszymi skutkami i są zawsze i w naszym bloku, i obok na osiedlu. Przyjeżdżają zespoły natychmiast i są to bardzo, bardzo mądrzy i sprawni młodzi ludzie. I jeszcze jedno. Jest we Wrocławiu pan z Straży Pożarnej, który uratował również kota, który praktycznie już nie żył. Wziął tego kotka, kot ma na imię Zygmuś, nie ma ogonka, ma szczątkowe jedno ucho i naprawdę ratują panowie strażacy w Polsce i ludzi, i zwierzęta, i wielkie Bóg zapłaci.
Dziękujemy pani Ewelino. Prosimy.
Tak jak wspomniałem, w budynkach wielorodzinnych, w blokach jest nakaz przynajmniej jeden raz w roku sprawdzenie przewodów kominowych, wentylacyjnych, są różnego rodzaju inne przewody, przewody dymowe i tam jest ten obowiązek. Również w takich budynkach jeden raz w roku sprawdzana jest wentylacja. Bardzo ważna jest tutaj wentylacja, bo co to jest, w jaki sposób się ten czad, tlenek węgla, w jaki sposób powstaje. Jest to produkt niepełnego spalania materiałów palnych. Jeżeli jest ograniczony dostęp tlenu, więc powietrza do płomienia, no to wtedy ten czad się wydostaje. Na ogół wygląda to również w ten sposób, że nie tylko te przewody kominowe muszą być sprawne, ale musi być odpowiednia wentylacja. W starszych budynkach, gdzie były starsze ramy okienne, drewniane, no w ostatnich latach powymienialiśmy je w większości przypadków na plastikowe, ale to spowodowało uszczelnienie mieszkania i ta wentylacja mieszkania jest zdecydowanie mniejsza. Mniej powietrza, mniej tlenu, i właśnie nawet podczas gotowania może spowodować, że ten tlenek węgla będzie się wydzielał. No, przepisy mówią o tym, że jeden raz w roku. Jeśli chodzi o domki jednorodzinne, no, stanowią one prywatną własność i tutaj już prawo nie ingeruje. Tutaj ja bym apelował do naszej nie tylko świadomości, ale pewnej mądrości. Przecież w tych domkach nie jesteśmy sami, mieszkamy z rodzinami i no, powinniśmy szczególną zwracać tutaj uwagę. W takich domkach oczywiście ja proponuję, żeby no, kominiarze sami chodzą, kominiarze się ogłaszają. Proszę poprosić tego kominiarza, żeby sprawdził te wszystkie instalacje i powiem, że ta opłata wcale nie jest taka duża. I dodatkowo również proponuję tutaj tą czujkę tlenku węgla. Są to urządzenia bardzo skuteczne, no i zawsze nas ostrzegą. To było pierwsze pytanie. Drugie natomiast...
To wyraz wdzięczności. Wyraz wdzięczności dla straży we Wrocławiu. Tak.
To ja może tylko dodam, że my kiedyś od lat strażacy nazywaliśmy tego typu wyjazdy do pozostawionych garnków na kuchence no, mięso w garnku. Tak, my wjeżdżamy i też bym apelował, proszę zwracać uwagę na to, co robimy, co zostawiamy w swoich mieszkaniach. To nie jest tak, że zostawimy na chwilkę coś tam w garnku i pójdziemy do kiosku po gazetę, wrócimy, czasami zapominamy, potem dochodzi do tego nieszczęśliwego zdarzenia. W budynku wielorodzinnym zagrożenie stanowi nie tylko dla tego mieszkania, ale również w ogóle dla mieszkańców budynku. Przyjazd na strażaków, no tak wspomniałem, to również jest pewien stres. Jeżeli jest to któraś kondygnacja, musimy używać dodatkowego sprzętu specjalistycznego, albo podnośnik hydrauliczny, albo drabina. W tej chwili, ponieważ teren no, jest bardzo kosztowny, więc jak sami wszyscy tutaj na pewno zauważamy, te budynki są budowane bardzo blisko siebie. Alejki dojazdowe, te drogi pożarowe, które powinny być, nie zawsze spełniają wymagania. My nie zawsze możemy wjechać tym naszym sprzętem. Bardzo często są one również zastawione przez samochody. Również tutaj chciałem apelować do mieszkańców wszystkich osiedli. Proszę Państwa, proszę parkować samochody w taki sposób, żeby dojazd naszych samochodów strażackich był możliwy, bo inaczej nie będziemy mogli udzielić pomocy.
Panie komendancie, drodzy widzowie, słuchacze, powoli dobiega końca nasza pierwsza część rozmów niedokończonych, za którą serdecznie dziękuję panu komendantowi. Naszym gościem jest pan generał Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Za tę część serca dziękuję, za te treści, które pan przekazał dla dobra nas wszystkich. I zapraszamy na drugą część o godzinie 21.30 w Radiu Maria. Również serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji i słuchaczy Radia Maria. Jeszcze raz gorąco zapraszając na drugą część dzisiejszych rozmów niedokończonych pod tytułem Straż Pożarna w służbie naszego bezpieczeństwa. Godzina 21.30 w Radiu Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.